Serce dla misji.
Ojciec Henryk Gąska, jestem z Lubelszczyzny. Do Paragwaju wyjechałem w 1989 roku. To 12 stycznia wylądowałem w Paragwaju. Jeszcze była w Paragwaju dyktatura. Jeszcze miałem paszport jednokrotnego przekroczenia granicy Polski. I ciekawa podróż, wam powiem. Wyjechałem z Warszawy do Moskwy. Tam gdzieś mi czekali w hotelu, oczywiście z obstawą wojskową, żeby do hotelu. W Warszawie było minus 2, w Moskwie minus 22, a zjechałem do Asuncion, było tylko 48 stopni.
I to 30 lat temu, ale przez te 30 lat różne placówki, różne doświadczenia, różne to funkcje? Znaczy,
dużo doświadczeń nie było, bo pierwsze 2 lata byłem na parafii, gdzie tam mieliśmy 48 kaplic obsługowych, a później wśród Indian. I oczywiście pracowałem wśród Indian Awa Guarani i później wyskoczyłem na studia z antropologii, doktorat stanów zrobiłem i wróciłem do Paragwaju.
Na czym polega praca z Indianami? Bo to takie jest teoretycznie wszystko jasne, a praktycznie trudne.
Ja byłem wśród Awa Guarani. Nasza taka myśl przewodnia to byłoby mieli życie i mieli w obfitości. To jest z Indiana cytat. Więc praca polega na czym? Przede wszystkim tam programy edukacyjne, zdrowotne, rolnicze, a przede wszystkim świadczenie o Chrystusie życiem, nie? I to właśnie na tym sprawa polegała, więc na przykład w naszym przypadku to myśmy mieli szkoły. Na początku nawet byłem dyrektorem 2 szkół podstawowych. To jest takie praktycznie nasza praca wśród innych. Ja myślę, że trzeba być otwartym na wszystkie rzeczy, to więc łatwiej nam przychodzi.
Rozmawiając o ewangelizacji rdzennych mieszkańców Ameryki, bardzo często pojawia się ten temat związany z zachowaniem tożsamości. Czy ewangelizowanie nie jest ingerencją w tradycyjną kulturę Indian, albo inaczej, co wnosi takiego właśnie Kościół do życia Indian?
W przypadku, gdybyśmy nie byli z nimi, oni praktycznie by wymarli. To przed nim taki jeden też polski werbista, który z nim pracował i zmniejszała się populacja Indian. Praktycznie sąsiedzi to ich prześladowali, zabijali, Indianie nie było problemu, także to pozwoliło, że Indianie się czuli pewniejsi siebie w tych swoich miejscach. Oni to w dalszym ciągu praktykowali, nie tak jak było wcześniej, bo też lasy całkowicie się zmniejszyły. W ostatnich czasach się uprawia dużo soi, czy tam kukurydzy, czy pszenicy, także te lasy są zdziesiątkowane, ale jednak ich kultura, ich całe wierzenia, tradycje w dalszym ciągu hołdują. Także to nie jest, że właśnie jest tak często, no a bo teraz nie mogą być. Bez nas praktycznie by też nie przeżyli, nie? Tak, na tej zasadzie to jest, nie? To, że tego, no można było zostawić, niech wymrą, a teraz przeciwnie, właśnie liczba tej ludności, a ci coraz bardziej wzrasta. Na początku będzie około 600 ludzi, teraz jest około 1500 ludzi, także to jest ten plus. Tak samo wśród Awa Guarani, gdzie ja przebywałem, też jak mają zapewnione miejsce, jak mają zapewniony tytuł ziemi, to i łatwiej im się rozwijać, nie? Natomiast jeżeli nie mają gdzie, to jest wyrzucają z jednego miejsca na drugie. Nawet teraz ostatnio taki problem, że dużo Indian idzie do miast na tej zasadzie, także.
Jak tracą swoją tożsamość?
Generalnie starają się zachować. Żyją w takich grupkach, na przykład rozmawiają w własnym języku, modlą się swoimi modlitwami tradycyjnymi i tak dalej. Łatwiej jest stracić, bo tam miasto mogą iść tam, wieś, paść alkoholizm, jakieś tam narkotyki zażywać, ale jednak właśnie nasza praca w tej chwili, jestem w konferencji episkopatu, jest taki wydział do spraw Indian, to jest, żeby oni zachowali tą tożsamość. Więc się kładzie nawet na naukę, nawet załóżmy, robimy studium podyplomowe dla nauczycieli indiańskich, to też ważne, żeby ci nauczyciele uczyli ich w językach, w ich kulturach, żeby po prostu zachowali to swoją tożsamość.
Ważny wątek ojciec poruszył, mówi ojciec o tradycyjnych modlitwach. Tak. To teraz, jakie to są tradycyjne modlitwy?
No, to się nazywa dzierakoniem, czyli danie z modlitwa. Na czym to polega? To jest świątynia, to załóżmy taka szopa, tylko przykryte u góry. W tej świątyni indiańskiej jest taki ołtarz ich tradycyjny z tymi wszystkimi symbolizmem, który to oznacza, więc jest jeden, który przewodniczy. Mają taki, jakby to na po polsku, grzechotkę i on to zaczyna te modlitwy i trwają dosyć długo, czasem całą noc, do rana, w zależności. I co ciekawe, na przykład jestem bardzo w tej chwili zadowolony z tego, bo dużo dzieci i młodzieży uczestniczy w tym. Był taki okres, że no młodzież, a po co, to już stare tradycje, nie warto. A teraz znowu jest taka, jakby powiedzieć, rewitalizacja tych wierzeń indiańskich. Także oni są na przykład bardzo zadowoleni, bo przy naszym przypadku Kościół katolicki nie mówi, że to są rzeczy od diabła, jak na przykład kościoły protestanckie czy coś, ale ważne, żeby trzymali te swoje tradycje. Nie?
Ale do kogo się modlą?
Do Boga Stwórcy, Stworzyciela, tak? Wśród Awa Guarani na przykład myśmy mieli takie momenty, że był tak zwany, myśmy nazywali dialog religijny. Oni się modlili swoją modlitwą, my naszą modlitwą. Na przykład odprawialiśmy mszę, oczywiście, ponieważ nie byli ochrzczeni, bo to jak katolikami to myślę, że byli, bo naprawdę na przykład ich zasady etyczne były czasem lepsze niż nasz chrześcijan. I oni mówią, a no, to my mamy coś podobnego. My się modlimy w ten sposób, wy się też modlicie w sposób, różne sposoby modlitwy. I nas dużo rzeczy nas zbliża. Na tym to polegało.
W jaki sposób misjonarze pomagają jeszcze zachować tę tożsamość Indian?
Walka o ich prawa. Bo to właśnie to, że na przykład w Konstytucji, piąty rozdział Konstytucji Paragwaju, to jest poświęcony Indianom. Że mogą zachować swoje kultury, tradycje, że mają właśnie własność ziemi zbiorową, że mogą też swoją edukację w sposób swój prowadzić i tak dalej. Także to są niesamowite zdobycze. Bo na tej zasadzie później pracowaliśmy jako Kościół, że wyszło prawo edukacji indiańskiej, prawo zdrowia indiańskiego. Teraz ostatnio coś przed moim przyjazdem, jest dużo Indian w mieście, więc zrobiliśmy takie, to jest taka, jak rząd i państwo powinno pracować z Indianami w mieście. Są cytaty do wielu praw indiańskich, którzy mają legalnie tego, no i teraz, żeby to państwo wprowadzało w życie, bo też są Indianie w mieście. Do tej pory ludzie myśleli, że tylko Indianie żyją w lasach, ale konieczność ich zmusza, bo coraz mniej tych obszarów jest, coraz więcej soi się uprawia, więc idą do miasta szukać możliwości, ale niestety praktycznie, bo nie mają ani zawodu, ani nic, to trudno w mieście przeżyć, więc trzeba szukać jakichś nowych możliwości. Także to jest przede wszystkim nasza praca, walka o ich prawa, ale to nie to, że my walczymy, to oni na przykład, co robimy? Organizujemy ich, oni sobie przedstawiają, nawet idziemy do Sejmu, załóżmy, żeby to prawo wyszło. Później robimy lobby, żeby tam głosowali, żeby wchło. I później, jak już jest prawo, no to walczymy, żeby budżet był, żeby to prawo zastosować na przykład. Konferencje Episkopatu mają swoje te różne wydziały. To jeden z wydziałów jest Wydział do Spraw Indian. Także tego, no i tam pracujemy w tym. I to robimy na poziomie całego kraju, także to mamy relacje nie tylko z Kościołem, z różnymi organizacjami rządowymi, pozarządowymi i tak dalej.
A radości życia codziennego wśród Indian?
Byśmy musieli godzinami opowiadać te nasze sytuacje życiowe, że i śmieszne, i czasem nawet może trochę tragikomiczne, ale zawsze się wychodziło, nie? Taki przykład, załóżmy, będę już 5 lat wśród Indian, zawsze jak jeździmy na te spotkania tak z wodzami i z tymi szamanami, to się z jednego kotła gotuje wszystko, nie? Tam wszystko się je. Ja nie miałem nigdy problemu jeść, ale kiedyś właśnie tak było, że tam mieli tylko głowę krowy, nie? Tego nawet nie ogoli i wrzucili. I mi przypada część szczęki i jeszcze ta część ze skórą i z włosami. I to było w okresie zimowym. Kurczę, co tu zrobić? Ale były dzieci, spytałem się po ich języku, nie chcecie trochę mięsza? Tak, dzieci zjadły, bo mnie to by nie przechodziło przez gardło. Tego typu rzeczy to można by opowiadać, ale to są różne prace. Teraz całkiem na innej zasadzie pracuję, bo też mam doktora z antropologii, to też na uniwersytetach uczę. Ale zawsze ten wątek indiański zawsze jest, nie?